Cienie przybytku. Rozdział pierwszy. Przybytek obrazowy. Obóz. Dziedziniec. Przybytek. Ołtarz miedziany. Umywalnia. Stół chlebów pokładnych. Świecznik. Ołtarz złoty. Ubłagalnia i arka. Brama. Pierwsza zasłona. Druga zasłona. Ich znaczenie i pozafigura. Przybytek, który Bóg polecił Izraelitom zbudować na pustyni synajskiej i w powiązaniu z którym ustanowiono wszystkie służby religijne i ceremonie, był, jak zapewnia nas apostoł Paweł, cieniem przyszłych dób. Żydów, rozdział 8, werset 5, rozdział 10, werset 1, Kolosensów, rozdział 2, werset 17. W rzeczywistości cały naród izraelski, tak samo jak jego prawo i ceremonie religijne, był typem. Jeżeli jest to prawdą, to nasze zrozumienie dzieła i planu zbawienia, zarówno jeżeli chodzi o teraźniejszy, jak i przyszły jego rozwój, na pewno rozjaśni się przez uważne studiowanie tych cieni, które Izraelici, ku naszemu pouczeniu, mieli powtarzać rok po roku aż do momentu, kiedy wiek Ewangelii ukazał ich poza figury, rzeczywistość. 1 Piotra, rozdział 1, werset 11, Żydów, rozdział 10, wersety od 1 do 3. Celem badania tego zagadnienia nie jest jedynie zdobycie wiedzy historycznej o żydowskich zwyczajach, ceremoniach i nabożeństwach, lecz otrzymanie zbudowania ze zrozumienia istoty przedmiotu poprzez rozważanie jego cienia, tak jak było to zaplanowane przez Boga. Aby przywiązywać należytą wagę i znaczenie do cienia, musimy zdać sobie sprawę, jak starannie Bóg kierował i zarządzał wszystkimi jego szczegółami. Najpierw zaprowadził Mojżesza na górę i wyjaśnił mu, w jaki sposób miały być sporządzone wszystkie przedmioty, potem zobowiązał go, aby zwracał baczną uwagę na każdy szczegół, patrzajże, abyś uczynił wszystko według podobieństwa tego, które ci ukazano na górze. Druga Mojżeszowa, rozdział 25, werset 40, Żydów, rozdział 8, werset 5. Podobnie było ze wszystkimi szczegółami służby, każda jota i każda kreska musiały być w figurze dokładnie wypełnione, ponieważ były obrazem czegoś większego i ważniejszego w późniejszym czasie. Aby te wszystkie cienie były dokładnie wykonane i aby ludzie nie stali się niedbali, karą za jakiekolwiek przestępstwo była śmierć. Zobacz na przykład druga Mojżeszowa, rozdział 28, werset 43, czwarta Mojżeszowa, rozdział 4, wersety 15 i 20, rozdział 17, werset 13, druga Samuelowa, rozdział 6, wersety 6 i 7, trzecia Mojżeszowa, rozdział 10, wersety 1 i 2. Świadomość boskiej troski w przygotowaniu cienia nie tylko powinna przekonać nas o jego poprawności, że ani jedna jota i ani jedna kreska nie przeminie, ażby się to wszystko stało, Ewangelia Mateusza, rozdział 5, werset 18, ale powinna także obudzić w nas zainteresowanie planem Bożym. Zainteresowanie to poprowadzi nas do dokładnego badania i uważnego szukania znaczenia tych cieni. I to właśnie, z obiecanym błogosławieństwem Bożym, mamy zamiar teraz uczynić. Jesteśmy pewni, że wśród prawdziwie poświęconych Bogu, wśród Jego dzieci spłodzonych z Ducha, kto szuka, ten znajdzie, kto kołacze, będzie mu otworzone. Budowa przybytku. Wskazówki dane Mojżeszowi odnośnie budowy przybytku znajdujemy w drugiej księdze Mojżeszowej, w rozdziałach od 25 do 27, zaś wykonanie pracy zostało opisane w rozdziałach od 35 do 40 tej samej księgi. Krótko mówiąc, przybytek był budynkiem skonstruowanym z szeregu desek z drzewa sytym, akacja, powleczonych czy też wyłożonych złotem, umocowanych w podstawkach ze srebra i silnie wzmocnionych listwami z tego samego drewna, także powleczonymi złotem. Konstrukcja ta miała 15 stóp, czyli około 4,5 metra szerokości, 15 stóp wysokości i 45 stóp, czyli około 13,7 metra długości. Przypis redaktora wersji audio. Przy obecnych w tej książce miarach długości są trzy trudności. Po pierwsze, w Biblii oraz w angielskim oryginale tej książki, jako miara długości używane są łokcie. Z nieznanych przyczyn tłumacze przełożyli łokcie na stopy, co ani nie wyjaśnia, ile to było w znajomym nam systemie metrycznym, a ponadto rozmija się z wielkością podaną w Biblii, choć teoretycznie długość się zgadza, bo przeliczyli je odpowiednio, tylko nigdzie o tym nie poinformowali. Dla wyjaśnienia, długość jednego łokcia odpowiada długości 1,5 stopy. Inaczej mówiąc, jedna stopa to 30,38 cm, jeden łokieć to zaś 45,72 cm. Więc 15 stóp to 4,572 metra i 10 łokci to też 4,572 metra, gdy więc Biblia mówi o tym, że konstrukcja ta miała 10 łokci wysokości, to prawdą jest też, że miała ona 15 stóp wysokości. Dla wygody słuchacza stosowne miary zostały przeliczone na system metryczny. Drugim problemem, jaki jest związany z tymi przeliczeniami, jest to, iż starożytne narody nie miały jednolitej długości łokcia. Niektóre stosowały łokieć o 16, inne 18, a jeszcze inne o 22 calach, gdzie jeden cal to 2,54 cm. Autor przyjął tu założenie, że właściwą jest najpopularniejsze z tych przeliczeń. To jest, że jeden łokieć to 18 cali, czyli 45,72 cm. Trzecią trudnością jest to, iż założenie autora było mylne. Pastor P.S.L. Johnson w epifanicznym tomie 11, pod tytułem Exodus, od strony 499 w kilkunastu akapitach wykazuje, iż ze względu na symboliczne aspekty ukryte w wymiarach przybytku, bardziej właściwe jest stosowanie przeliczenia, że jeden łokieć to 25 cali, czyli 63,5 cm. Zainteresowanych szczegółami odsyłamy właśnie do owej książki, natomiast tutaj nie uwzględniliśmy tej poprawki, pozostawiliśmy wymiary takimi, jakich używał autor. Ogólnie prosimy jednak pamiętać, iż tak właściwie wspomniane w tej książce wymiary powinny być większe o niecałą 1/3. Koniec przypisu redaktora wersji audio. Konstrukcja ta była otwarta z przodu, czyli od strony wschodniej. Okrycie stanowił biały bisior, na którym wyhaftowano postacie cherubinów w kolorach niebieskim, fioletowym i szkarłatnym. Otwarty przód budynku był zasłonięty zasłoną z materiału podobnego do okrycia. Zasłonę tę nazywano drzwiami lub pierwszą zasłoną. Jeszcze jedna tkanina tego samego rodzaju, podobnie haftowana w postacie cherubinów i nazywana drugą zasłoną, była zawieszona w ten sposób, że dzieliła przybytek na dwa pomieszczenia. Pierwsze z nich było większe, miało 15 stóp szerokości i 30 stóp, 9 metrów, długości. Nazywano je świątnicą świętą. Przypis autora, tłumaczenie angielskie często błędnie oddaje to słowo jako miejsce święte. W tych przypadkach słowo miejsce pisane jest kursywą, co oznacza, że zostało dodane przez tłumaczy. Tak jak na przykład w drugiej Mojżeszowej rozdziale 26 wersecie 33, W języku polskim słowo świątnica, przepis tłumacza, wprowadza to pewne zamieszanie, ponieważ to dziedziniec był nazwany właśnie miejscem świętym. Kiedy więc w Biblii angielskiej słowo miejsce w tym określeniu nie jest pisane kursywą, to zawsze chodzi o dziedziniec. Porównaj trzecią Mojżeszową rozdział 14 werset 13 oraz rozdział 6 wersety 26 i 27. W niektórych przypadkach świątnica zwana jest namiotem zgromadzenia. Miejsce najświętsze, czyli świątnica, jest też czasem nazywana miejscem świętym, w języku angielskim słowo miejsce pisane kursywą. Zobacz, trzecią Mojżeszową rozdział 16 wersety 17, 20 i 23. Mówiąc o tych pomieszczeniach, będziemy je nazywać kolejno dziedzińcem, świątnicą świętą i świątnicą najświętszą. Brak zrozumienia istotnego znaczenia tych obrazów dla chrześcijan oraz potrzeby zachowania jednolitego przekładu ze strony tłumaczy trzeciej Księgi Mojżeszowej doprowadził do owej niespójności tłumaczeń, co przyczyniło się do pomieszania powyższych pojęć w umysłach czytelników. Koniec przypisu autora. Drugie, tylne pomieszczenie, było nazywane świątnicą najświętszą. Te dwa pomieszczenia stanowiły właściwy przybytek. Nad nimi był wzniesiony namiot, pełniący funkcję ochronną. Składał się on z trzech warstw: tkaniny sporządzonej z koziej sierści, skór baranich farbowanych na czerwono i skór fok, mylnie przetłumaczonych jako skóry borsucze. Dziedziniec. Przybytek był otoczony dziedzińcem, stał w jego tylnej części. Dziedziniec ten, mający 75 stóp, 22,8 metra szerokości i 150 stóp, 45,7 metra długości, był otoczony ogrodzeniem z zasłon sporządzonych z bisioru, zawieszonych na srebrnych haczykach. Haczyki te znajdowały się na szczycie drewnianych słupów. Każdy z tych słupów miał 7,5 stopy, 2,3 metra wysokości i był umocowany w ciężkiej miedzianej, a nie, jak błędnie przetłumaczono, mosiężnej podstawce oraz wzmocniony, podobnie jak namiot okrywający przybytek, sznurami i kołkami. Ten ogrodzony plac był święty, stąd jego nazwa, miejsce święte. Dziedziniec zwany był również sienią przybytku. Jego wyjście, podobnie jak drzwi przybytku, znajdowało się po stronie wschodniej. Była to tak zwana brama, czyli zasłona z białego płótna, przeplatanego kolorami niebieskim, fioletowym i szkarłatnym. Zauważmy, że trzy wejścia, to znaczy brama na dziedziniec, drzwi do świątnicy świętej i zasłona przed świątnicą najświętszą były sporządzone z materiału tego samego rodzaju i koloru. Na zewnątrz przybytku i jego dziedzińca, w odpowiedniej odległości ze wszystkich stron, znajdował się obóz narodu izraelskiego. Sprzęty. Ołtarz miedziany. Wyposażenie dziedzińca stanowiły tylko dwa przedmioty, ołtarz miedziany i umywalnia oraz należące do nich narzędzia. Zaraz za bramą na wprost wejścia stał miedziany ołtarz. Był on zrobiony z drewna i powleczony miedzią. Każdy z jego boków miał 7,5 stopy, 2,3 metra długości, zaś wysokość ołtarza wynosiła 4,5 stopy, 1,4 metra. Należały do niego różne narzędzia, węglarki, zwane kadzielnicami, do noszenia ognia na ołtarz kadzenia, miednice do zbierania krwi, widełki, łopatki i tym podobne. Przypis redaktora wersji audio, opisowi temu towarzyszy rysunek ołtarza. Był zbudowany na planie prostokąta. Na górze ma on prostokątną pokrywę, przypominająca ramę od obrazu, w środku tej pokrywy jest kratownica z poprzecznych i prostopadłych prętów. Na każdym z czterech rogów pokrywy, na wierzchni części znajdują się rogi, do których można było coś przywiązać, i niektóre historie biblijne mówią, że niektórzy się ich sami chwytali, a na spodniej części każdego z czterech rogów pokrywy znajduje się pierścień, lub obręcz, przygotowane do przełożenia przez niedrążków, na których ołtarz był przenoszony. Koniec przypisu redaktora wersji audio. Umywalnia. Pomiędzy ołtarzem miedzianym a drzwiami przybytku znajdowała się umywalnia. Była ona zrobiona z polerowanej miedzi i służyła jako zbiornik na wodę. Obmywali się w niej kapłani przed wejściem do przybytku. Przypis redaktora wersji audio. Opisowi temu towarzyszy rysunek umywalni, która została tu oddana w taki sposób, że przypomina dość szeroki, pozbawiony jakichkolwiek zdobień, kielich. Koniec przypisu redaktora wersji audio. Sprzęty przybytku stanowiły stół, świecznik i ołtarz kadzenia w świątnicy świętej oraz skrzynia świadectwa w świątnicy najświętszej. Stół chlebów pokładnych. Wewnątrz przybytku, w pierwszym pomieszczeniu, czyli w świątnicy świętej, po stronie prawej, północnej, stał stół z chlebami pokładnymi, drewniany stół powleczony złotem. Na nim leżało w dwóch stosach 12 niekwaszonych chlebów. Na szczycie każdego stosu znajdowało się kadzidło, 3 Mojżeszowa rozdział 24 wersety od 6 do 7. Ten chleb mogli jeść tylko kapłani, był on święty. Zmieniano go co 7 dni, w każdy sabat. Przypis redaktora wersji audio. Opisowi temu towarzyszy rysunek stołu. Na rysunku jest on prostokątny. Oprócz blatu mniej więcej na 2/3 wysokości zaczyna się obramowanie całości stołu, które wygląda jak deska z wycięciami w wiele stykających się ze sobą rąbów. Na wierzchu i na spodzie tych desek obramowania, po każdej z czterech stron stołu, są nabite, przykręcone, bądź przyklejone niewielkie korony o 3 wierzchołkach każda, stykające się ze sobą zewnętrznymi wierzchołkami, te na spodniej stronie też, one są do góry nogami w stosunku do tych na wierzchu. Na wysokości dołu tej deski, na każdej z tych nóg znajdują się pierścienie, lub obręcze, przygotowane do przełożenia przez niedrążków, na których stół był przenoszony. Na blacie owego stołu są narysowane także ustawione symetrycznie względem siebie i krawędzi 2 stosy po 6 okrągłych placków, zwanych chlebami pokładnymi. Na wierzchu każdego ze stosów jest narysowane kadzidło, tu oddane w formie przypominającej kształtem nieco muszle, lub pieróg. Koniec przypisu redaktora wersji audio. Złoty świecznik. Naprzeciwko stołu z chlebami pokładnymi stał świecznik wykuty z czystego złota. Miał on 7 ramion, a na każdym z nich znajdowała się lampa. Było to jedyne światło w świątnicy świętej, ponieważ, jak wiemy, światło naturalne nie dochodziło przez ściany i zasłony, a okien nie było. Sam najwyższy kapłan zajmował się 7 lampami świecznika, przycinał je, napełniał olejem, i tak dalej. Ofiarowywał przy tym kadzidło na złotym ołtarzu. Przypis redaktora wersji audio. Opisowi temu towarzyszy rysunek 7-ramiennego świecznika, który jest tu oddany w taki sposób, że jest główny trzon, który jest prosty i jest jednocześnie środkowym ramieniem tego świecznika, oraz wychodzą z niego po lewej i po prawej stronie, w równych odstępach po 3, coraz mniejsze, ramiona, wyglądające jak ćwierć okręgu. Każde z ramion, więc także i trzon, jest oddane jako składające się z naprzemiennie, okręgu, być może w formie jabłka, oraz dzwonka, wyglądającego nieco jak litera U lub V, z zaokrąglonymi na zewnątrz ramionami. Łączenie ramion jest na kolejnych okręgach, po czym pierwszym elementem każdego z ramion jest dzwonek. Środkowe ramię, trzon, jest też z tego powodu nieco wyższe od pozostałych ramion, o wysokość jednego z owych okręgów, po to by zachować naprzemienność owych ozdób. Na szczycie każdego z ramion jest narysowana niewielka czarka z wieczkiem, zwana lampą. Na dole świecznika jest narysowana podstawa, którą na tym rysunku oddano nieco podobnie do odwróconego do góry nogami wachlarza. Wygląda jak ćwierć koła, ma dwa poziomy, wycinki obwodu, które są połączone ze sobą dużą ilością prostopadłych do tych poziomów blaszek. Nieco przypomina to szprychy w kole od roweru. Koniec przypisu redaktora wersji audio. Złoty ołtarz, ołtarz kadzenia. Dalej, blisko zasłony, stał mały ołtarz z drewna powleczonego złotem. Nazywano go ołtarzem złotym lub ołtarzem kadzenia. Nie było na nim innego ognia oprócz tego, który przynosili kapłani w kadzielnicach. Ustawiwszy je na szczycie złotego ołtarza, kruszyli na nie kadzidło. W ten sposób powstawał wonny dym, który wypełniając świątnicę świętą przedostawał się też za drugą zasłonę, do świątnicy najświętszej. Przypis redaktora wersji audio, opisowi temu towarzyszy rysunek ołtarza, jest on podobny do ołtarza miedzianego, lecz mniejszy. Jest zbudowany na planie kwadratu. Na rysunku na każdym z widocznych boków jest widoczne wklęśnięcie, taki prostokątny panel, który wizualnie podkreśla zarys nóg, wieka i podstawy. Na każdym z czterech rogów wieka znajduje się róg, do którego można coś przywiązać, lub się go chwycić, a poniżej każdego z nich znajduje się pierścień, lub obręcz, przygotowane do przełożenia przez nie drążków, na których ołtarz był przenoszony. Na rysunku wieko jest otoczone obramowaniem bardzo podobnym do tego, jakie jest na stole chlebów pokładnych, to jest są tam nabite, przykręcone, bądź przyklejone niewielkie korony, po trzy na każdym z boków, o trzech wierzchołkach każda, stykające się ze sobą zewnętrznymi wierzchołkami. Koniec przypisu redaktora wersji audio. Arka Przymierza. Za zasłoną, w świątnicy najświętszej, znajdował się tylko jeden sprzęt, arka. Była to prostokątna skrzynia zrobiona z drewna i powleczona złotem. Miała ona wieko, czyli pokrywę z czystego złota, zwaną ubłagalnią. Na ubłagalni były dwa cherubiny, wykute z jednej bryły złota. Wewnątrz arki, pod ubłagalnią, umieszczone było złote wiadro z manną, laska Aarona, która zakwitła, i tablice z przykazaniami, Żydów rozdział 9 werset 4. Nad ubłagalnią, między cherubinami, jaśniało nadprzyrodzone światło. Wyobrażało ono boską obecność. Było to jedyne światło w świątnicy najświętszej. Przypis redaktora wersji audio, opisowi temu towarzyszy rysunek arki. Poza powyższym opisem można dodać, że część środkowa jest narysowana jako nieco wklęśnięta, tak, że podstawa i wieko są nieco szersze niż część środkowa. Na środku każdego z boków w tej części środkowej jest narysowane jeszcze jedno wklęśnięcie, bardzo podobnie jak na złotym ołtarzu, z tym, że tam było pionowe, a tu jest poziome. Pod wiekiem, na każdym z narożników znajduje się pierścień, lub obręcz, a wprzez nie przełożone są dwa drążki, na których arka była przenoszona. Na rysunku wieko jest otoczone obramowaniem bardzo podobnym do tego, jakie jest na stole chlebów pokładnych i na złotym ołtarzu, Chociaż tu na rysunku elementy obramowania są oddane jako półkola, albo połówki talerzy. Cherubiny są oddane jako klęczące naprzeciwko siebie ubrane w szaty postacie przypominające kształtem ludzi ze stykającymi się czubkiem wierzchołków skrzydłami. Ich ręce są złożone na piersiach, a głowy pochylone. Wyglądają jakby się modliły, lub jakby oczekiwały, że coś znajdzie się na ubłagalni. Koniec przypisu redaktora wersji audio. Warto zauważyć, że wszystkie sprzęty wewnątrz przybytku były zrobione ze złota lub powleczone złotem, podczas gdy na dziedzińcu wszystko było z miedzi. Do wykonania sprzętów zostało użyte drewno, aby, jak sądzimy, sprzęty były lżejsze i łatwiejsze do przenoszenia podczas wędrówki, niż gdyby w całości były wykonane z metalu. Sprzęty świątyni odpowiadające tym przedmiotom były zrobione z samego metalu. Pierwsza Królewska rozdział 7 wersety od 47 do 50. Te dwa metale, złoto i miedź, jak uważamy, przedstawiają dwie różne natury. Miedź wyobraża ludzką naturę w jej doskonałym stanie, mało mniejszym od aniołów, zaś złoto, naturę boską, daleko wyższą od natury aniołów, zwierzchności i mocy. Jak złoto i miedź są podobne w wyglądzie, ale różne co do jakości, tak natura ludzka jest obrazem i podobieństwem natury boskiej, przystosowanym do warunków ziemskich. Zauważmy, że obóz, dziedziniec i przybytek wyraźnie w ten sposób oddzielały i wyróżniały trzy główne części, przedstawiające trzy klasy błogosławione przez pojednanie. Dwie części przybytku wyobrażają dwa stany jednej z tych klas. Obóz obrazował grzeszny stan świata, wymagającego pojednania i pragnącego tego pojednania oraz związanych z nim błogosławieństw, choć te westchnienia i błagania rodzaju ludzkiego nie są dlań w pełni zrozumiałe. W figurze obozem był cały naród izraelski, oddzielony od świętych rzeczy zasłoną z białego bisioru. Dla przebywających wewnątrz zasłona ta była ścianą wiary, zaś dla pozostających na zewnątrz, murem niewiary, który uniemożliwiał im zobaczenie i dotarcie do świętych przedmiotów wewnątrz. Na dziedziniec, czyli miejsce święte, prowadziła tylko jedna brama. Oznacza to, że istnieje tylko jeden sposób, w jaki można dostać się do Boga, jedna brama, Jezus. Jam ci jest ta droga, żaden nie przychodzi do Ojca, tylko przez mnie, jam ci jest drzwiami. Ewangelia Jana rozdział 14 werset 6, rozdział 10 werset 9. Dziedziniec przedstawiał stan usprawiedliwienia, który można osiągnąć przez wiarę w Chrystusa będącego bramą. Na dziedziniec mogli wchodzić tylko lewici w dniu pojednania, wyobrażający usprawiedliwionych wierzących. Mieli oni dostęp do ołtarza miedzianego i umywalni, ale będąc jedynie lewitami, wierzącymi, nie mieli prawa wchodzić do przybytku, ani nawet do niego zaglądać. Trzecia Mojżeszowa rozdział 4 wersety od 19 do 20. Na dziedzińcu wszystkie przedmioty były miedziane, co wskazywało, że dopuszczona do niego klasa składała się z usprawiedliwionych ludzi. Dziedziniec nie przedstawiał stanu klasy duchowej podczas wieku Ewangelii, chociaż kapłani również tam przebywali, gdy składali ofiary i obmywali się. Dwie części budynku przybytku wyobrażały dwa stany wszystkich, którzy podlegają przemianie natury z ludzkiej na duchową. Pierwsze pomieszczenie, świątnica święta, obrazuje stan wszystkich tych, którzy, jako lewici, usprawiedliwieni wierzący, wydali swoją ludzką naturę na śmierć, aby mogli stać się uczestnikami natury boskiej. 2 Piotra rozdział 1 werset 4, po ich spłodzeniu z ducha. Drugie pomieszczenie, świątnica najświętsza, przedstawia stan wiernych zwycięzców, którzy zdobędą boską naturę. Ci, gdy śmierć zakończy ich poświęcenie, zostaną całkowicie przemienieni, narodzeni w pierwszym zmartwychwstaniu z śmierci do boskiej natury i bytu. Żadna ludzka istota, nawet pełna wiary, nawet obmyta z wszystkich grzechów oraz w oczach Bożych usprawiedliwiona i poczytana za doskonałą, nie ma miejsca ani udziału w duchowych rzeczach, przedstawionych we wnętrzu przybytku i świątyni. Nie może nawet wejrzeć w duchowe sprawy w znaczeniu ich docenienia. Jednak podczas wieku Ewangelii takie istoty są powoływane, aby poświęciły swoją ludzką naturę na służbę Bogu, a w jej miejsce odziedziczyły naturę duchową, jako członkowie ciała Chrystusowego. Cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego, i nie może ich poznać, przeto, iż duchownie bywają rozsądzone. 1 Koryntów rozdział 2 werset 14. Fakt, że wszystkie sprzęty w przybytku były wykonane ze złota, symbolizującego boską naturę, oznacza, że przybytek przedstawiał stan tylko tych, którzy zostali powołani do boskiej natury. Tylko ci z Lewitów, którzy byli poświęceni do składania ofiar, kapłani, mogli wchodzić do przybytku, podobnie tylko ci z domowników wiary, którzy są poświęceni do ofiarowania się aż na śmierć, wstępują do boskiego stanu, przedstawionego w przybytku. Na dziedziniec, czyli do usprawiedliwionego stanu ludzkiego, można wejść tylko przez wiarę. Aby osiągnąć zmianę natury i stać się nowymi stworzeniami, uczestnikami niebieskiego powołania i boskiej natury, musimy nie tylko zachować usprawiedliwiającą wiarę, ale także uczynić coś więcej. Wejście do Świątnicy Świętej oznacza wobec tego nasze zupełne poświęcenie się na służbę Panu, spłodzenie z ducha i początek biegu po nagrodę boskiej natury. Warunki tego biegu to wypełnienie ślubów, ukrzyżowanie usprawiedliwionego ciała, stawianie naszej ludzkiej woli i ciała ofiarą żywą, zaprzestanie dążenia do ziemskich przyjemności, zaszczytów i pochwał, dla których mamy być umarłymi, a żyć dla rzeczy niebiańskich. Do tego stanu także wchodzimy przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nie tylko otworzył dla nas bramę usprawiedliwienia przez wiarę w Jego krew, ale także otworzył drzwi, pierwszą zasłonę, do przybytku, nową drogę życia, jako istoty duchowe, prowadzącą poprzez i poza wtórą zasłonę, przez ofiarowanie naszego usprawiedliwionego ciała. W ten sposób dwa pomieszczenia przybytku, Świątnica Święta i Świątnica Najświętsza, przedstawiały dwie fazy, czyli dwa etapy nowego życia tych, którzy są spłodzeni z Ducha Świętego. Świątnica Święta wyobrażała obecny stan spłodzonych przez Boga Słowem Prawdy, Jakuba rozdział 1 werset 18. Oni to, jako myślące w sposób niebiański nowe stworzenia, chociaż nadal w ciele, posiadają swoje prawdziwe, wewnętrzne, życie i chodzą z Bogiem za pierwszą zasłoną poświęcenia, nie dostrzegani przez rozum świata i niepoświęconych wierzących. Otoczeni są oni blaskiem złotego świecznika, podczas gdy inni znajdują się w ciemnościach zewnętrznych. Spożywają też specjalny pokarm duchowy, ukazany w niekwaszonym chlebie i ofiarują na złotym ołtarzu kadzidło, które jest przyjemne dzięki Jezusowi Chrystusowi. Świątnica Najświętsza przedstawiała udoskonalony stan tych nowych stworzeń, które, wierne aż do śmierci, zdobyły wielką nagrodę wysokiego powołania przez udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Objawienie rozdział 20 werset 6. Tam, za dwiema zasłonami, cielesnym umysłem i ziemskim ciałem, Otrzymają chwalebne duchowe ciała i duchowe umysły. Będą podobni do swego wodza i poprzednika za zasłoną, który, wszedłszy tam jako nasz Odkupiciel, poświęcił dla nas drogę nową i żywą, nową drogę życia. Żydów rozdział 10, werset 20, 1 Jana rozdział 3, werset 2. Duchowo myślące istoty przebywające w świątnicy świętej mogą dzięki wierze zaglądać przez rozerwaną zasłonę do świątnicy najświętszej i widzieć przelotnie chwałę, cześć i nieśmiertelność poza ciałem. Nadzieja ta jest kotwicą duszy, pewną i niewzruszoną, wchodzącą aż wewnątrz za zasłonę. Żydów rozdział 6, werset 19, rozdział 10, werset 20. Widzimy więc, że usprawiedliwienie przez wiarę, nasz pierwszy krok do świętości, wprowadza nas w stan pokoju z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Rzymian rozdział 5, werset 1. Kiedy nasze grzechy zostają przebaczone, czyli uznane za przykryte sprawiedliwością Chrystusową, jesteśmy o krok bliżej Boga, ale nadal jesteśmy ludźmi, w stanie dziedzińca. Jeżeli chcemy osiągnąć nagrodę wysokiego powołania, które jest z Boga w Jezusie Chrystusie, oraz wejść przez świątnicę świętą do świątnicy najświętszej, musimy iść śladami Jezusa, naszego wodza i głowy. Najwyższego kapłana wyznania naszego, to znaczy arcykapłana naszego porządku kapłaństwa, królewskiego kapłaństwa. Żydów rozdział 3 werset 1, 1 Piotra rozdział 2 werset 9. Tak więc. Po pierwsze. Przez wiarę w ofiarę okupową Chrystusa, wyobrażoną w ołtarzu miedzianym, wchodzimy przez bramę na dziedziniec. Zasłona niewiary i grzechu zostaje przekroczona. Ten krok nigdy nie był udziałem naszego Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ nie pochodził on z rodu Adamowego, lecz był święty, niewinny, odłączony od grzeszników i nigdy nie znajdował się poza stanem dziedzińca. Po drugie, zrzekając się naszej usprawiedliwionej, ludzkiej woli, ludzkich dążeń i nadziei, przechodzimy za pierwszą zasłonę, czyli zasłonę myślenia w sposób ludzki, uznając naszą ludzką wolę za umarłą. Odtąd nie polegamy już na niej, lecz tylko na woli Bożej. Jesteśmy teraz nowymi stworzeniami w świątnicy świętej, w pierwszym z okręgów niebieskich. Efezów rozdział 2 werset 6, Diaglot. W sprawach duchowych, głębokich rzeczach Bożych, oświeca nas złoty świecznik, Słowo Boże. Każdego dnia jesteśmy posilani i wzmacniani prawdą, przedstawioną w chlebach pokładnych, które mogli jeść tylko kapłani, Ewangelia Mateusza rozdział 12 werset 4. W ten sposób oświecani i wzmacniani powinniśmy codziennie składać nasze ofiary na złotym ołtarzu. Ofiary te, będące dla naszego Ojca miłą wonią, mogą być przez Niego przyjęte dzięki Jezusowi Chrystusowi. Porównaj 1 Piotra rozdział 2 werset 5. Przypis autora, w wersecie tym słowo duchownych nie występuje w najstarszym manuskrypcie greckim, kodeksie synaickim i wyraźnie widać dlaczego. Ofiarowane są bowiem przez nas nie duchowe, ale ludzkie prawa, przywileje i życie. Koniec przypisu autora. W ten sposób wszyscy święci, wszyscy ofiarowani, znajdują się obecnie w niebiańskim, czyli świętym stanie, siedząc, w odpocznieniu i społeczności, z Chrystusem na pierwszych niebiesiech, ale nie weszli jeszcze do świątnicy najświętszej. Najpierw muszą przejść przez jeszcze jedną zasłonę. Podobnie, jak przejście przez poprzednią zasłonę przedstawiało śmierć ludzkiej woli, tak przejście przez wtórną zasłonę oznacza śmierć ludzkiego ciała. Oba rodzaje śmierci są niezbędne do ukończenia naszej ofiary. Tak cielesny umysł, jak i samo ciało muszą być opuszczone, zanim wejdziemy do świątnicy Najświętszej, udoskonaleni jako uczestnicy boskiej natury i jej duchowego stanu, ponieważ ciało i krew Królestwa Bożego odziedziczyć nie mogą. 1 Koryntów rozdział 15 werset 20, porównaj Ewangelię Jana rozdział 3 wersety 5, 8 i 13. Pamiętając o powyższych trzech stanach przedstawianych przez te trzy miejsca, obóz, dziedziniec i przybytek, w następnej części naszych rozważań zwrócimy szczególną uwagę na trzy klasy, znajdujące się w tych miejscach. Są to, niewierzący świat, usprawiedliwieni wierzący oraz święci, czyli ofiarowani wierzący, wyobrażani odpowiednio przez Izraelitów, Lewitów i kapłanów. Przybytek. Ten dom niezwykły na pustkowiu stał ścian śnieżną bielą otoczony w krąg. Ołtarzem w dzień były wśród pustyni skał strażnikiem cichym, gdy zapadał zmrok. Któż mieszkał pośród poświęconych ścian przedświeckim, obcym okiem kryjąc się? Kto odpowiadał, kiedy kapłan sam przynosił kozłów albo cielców krew? Czy myślisz, że wszechmocny, wielki Bóg nie do nas mówił w tamten ofiar czas? Lub czy dla zbytku Pan nakazać mógł kadzidło, piękno szat i światła blask? Zaprawdę, nie. Tkaniny zdobne w haft, piękne naczynia złoto, srebro, miedź, służba pełniona ściśle według praw. Przepowiadają przyszłych rzeczy treść. Szczęśliwy człowiek, który sprawy zna, o jakich niegdyś mówił obraz, cień. Na złoty ołtarz złożył już swój dar, za drzwi przybytku taki sługa wszedł. Na ubłagalni widać czerwień krew, tę pieczęć pojednania Chrystus dał. Z otwartych niebios dobry Ojciec śle życie, bogactwo łask, nadzieje chwał.